Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Farbowania Życia i bardzo proszę o to, abyście subskrybowali... to jest ten moment, kiedy się pomyliłam. Tak, 10 odcinków było dobrze. Żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, żebyście klikali podziękuj pod odcinkami Farbowania Życia i nie tylko Farbowania Życia i żebyście zostawiali komentarze i dyskutowali o tym, o czym my rozmawiamy w programie, abyście wspierali nas na portalu Patronite, bo dla wszystkich patronów mamy bardzo często fajne książki, bardzo mądre do wylosowania i na przykład po dzisiejszym odcinku będziecie mogli wylosować książkę Agnieszki Jucewicz Czasem czuję mocniej, rozmowy o wychodzeniu z kryzysu psychicznego. Patroni wiedzą co robić, należy to zgłosić w grupie na Facebooku i Marek będzie losował. Ta procedura odbywa się u nas regularnie. Agnieszka Jucewicz, autorka tej książki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Książka jest zadedykowana siostrom i braciom w kryzysie i na maksa mnie to wzruszyło, powiem ci szczerze.
O, cieszę się. Tak miało być. Ale wiesz, to jest w ogóle bardzo przyjemny moment pisanie dedykacji i bardzo długo się zastanawiałam, co tam powinno być. Miałam jeszcze jedno alternatywny pomysł, żeby zadedykować tę książkę mojej pani doktor, psychiatrze, która mnie osobiście bardzo pomogła i pomaga dalej, ale no jednak stwierdziłam, że to będzie takie bardzo, wiesz, wsobne i moje i chciałam jakoś dać poczucie osobom, które są w kryzysie albo które przeszły w kryzys, że nie są same i że to jest jakaś wspólnota ludzi, no i że możemy nawzajem z siebie czerpać tak, jak myślę, można czerpać z opowieści tych bohaterów.
Dużo jest tych naszych sióstr i braci w kryzysie, bo we wstępie piszesz od razu w pierwszym zdaniu informację, która chciałabym, żeby była codziennie, wiesz, mówiona i powtarzana wszędzie o tym, że co czwarta osoba przeszła, przechodzi albo przejdzie kryzys psychiczny. Co czwarta osoba w Polsce, tak wynika z bardzo szczegółowych badań przeprowadzonych, czyli na 25% osób.
25%, tak. Czyli jakieś 9 milionów, dobrze liczę?
I na pewno ktoś z naszego środowiska, nie? Z naszego otoczenia.
Tak, i nawet myślę, że jak nam się wydaje, że nikogo takiego nie znamy, nikogo nie ma w naszym najbliższym otoczeniu, ani w rodzinie, ani w pracy, no myślę, że może z dużym prawdopodobieństwem się mylimy, po prostu o tym nie wiemy. Bo wielu kryzysów psychicznych nie widać, wbrew temu, co się sądzi na temat zaburzeń psychicznych. Nie wiem, jak sobie pomyślimy o depresji takiej tak zwanej wysokofunkcjonującej, czyli że ktoś jeszcze ma siłę na to, żeby jakoś tam wiesz, pracować czy uczestniczyć w życiu społecznym, ale ledwo, no to nie znając go bardzo dobrze, a nawet znając go, jeżeli jest taką osobą, która bardzo się kryje z tym, bardzo się stara, żeby nie było widać, to nie będziemy o tym wiedzieć. Podobnie jest z zaburzeniami lękowymi. Pewnie trudniej jest schować się z psychozą czy z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, ale to wszystko zależy od natężenia i od natężenia tego kryzysu, bo też jakby chciałabym, żeby było to jasne, co ja rozumiem przez kryzys, bo jak zajrzymy do psychologii, to tych definicji jest bardzo dużo. Natomiast akurat w tej książce występują osoby, które mają tak zwane rozpoznanie. Tak? Czyli były u lekarza, psychiatry na jakimś etapie tego kryzysu i dostały diagnozę i podjęły leczenie. To było dla mnie bardzo ważne, żeby wszystkie te osoby miały wgląd w swój kryzys, bo my nie zawsze wiemy, co nam jest. Agnieszka Jelonek, jedna z moich rozmówczyń, pamiętam, mówiła mi, że ona cierpi na zaburzenia lękowe z napadami paniki i że jak na początku to jej się zaczęło przytrafiać, to ona nie łączyła tego z zaburzeniem, wiesz, na poziomie psychiki. Tylko myślała, że to jest jakaś choroba fizyczna, że to wynika, nie wiem, z tego, że się czymś zatruła, albo jest przemęczona, albo nie powinna pić alkoholu. I wydaje mi się, że przy tej wiedzy psychologicznej, która teoretycznie się zmienia i teoretycznie jest lepiej, ale jak pokazują najnowsze badania EZOP, z których właśnie wzięta jest ta liczba 1/4 osób doświadcza kryzysu psychicznego w Polsce, No to my często nie wiemy, co nam jest. A mnie bardzo zależało, żeby te osoby, z którymi rozmawiam, jakby już wiedziały, co im jest, były w trakcie leczenia albo po leczeniu. Też to było dla mnie ważne z tego powodu, że no to są bardzo trudne, odsłaniające ich rozmowy. Tak? Nie będę ukrywać, że ty jesteś jedną
z tych. Ja też nie będę tutaj ściemniać absolutnie, że wcale nie musiałaś mnie namawiać, bo jak zobaczyłam, że pisze do mnie maila Agnieszka Jucewicz, wtedy się jeszcze nie znałyśmy, a jakby totalnie znam twoją twórczość od lat i wszystkie książki, no to stwierdziłam, że tak, jeżeli ty chcesz, żebym to opowiedziała, to wszystko ci opowiem. No i masz coś w sobie takiego, doskonale o tym wiesz, że się człowiek przed tobą otwiera absolutnie. Ja miałam takie poczucie, że Jezu, może ja za bardzo popłynęłam i bałam się autoryzacji.
Ale przetrwałaś.
Tak,
nie
przetrwałam.
Było tak źle.
Ale wiesz co, pomyślałam sobie, jedną taką myśl miałam po autoryzacji. Boże, przecież to jakby, to już jest nie tyle nieprawda, co to już było.
To był tamten etap, tak.
To było rok temu. To rok temu było inaczej, a potem jeszcze było gorzej przez chwilę. Mhm. Ale pomyślałam potem, okej, czyli to było i może być też gorzej czasem. Nie? No. Dopiero do mnie doszło, że może być czasem gorzej, ale fajna była taka myśl, że a teraz jestem w momencie, o którym marzyłam i myślałam, że on się nigdy nie wydarzy. Mm-hmm. Nie?
No to jest niesamowite, że te spotkania i te rozmowy, tak. One są zamknięciem, zostały zamknięte na jakimś etapie i mają, każdym z tych rozmówców, rozmówczyń ma swój dalszy ciąg i to jest dla mnie fascynujące. Ja chyba mam kontakt ze wszystkimi i mniej więcej wiem, co u nich się dzieje, gdzie oni są, więc to jest ciekawe obserwować, jakby co się dzieje dalej, tak? I myślę, że jeżeli gdzieś moi rozmówcy, rozmówczynie będą chcieli się pojawiać jakoś w takiej przestrzeni publicznej, to będzie można ich o to spytać.
Ale wiesz co, na przykład właśnie tak wracając do Agnieszki Jelonek, która ma zaburzenia lękowe, no to teraz jednak trochę już mówi się o tych zaburzeniach lękowych, nie?
Zaczyna się mówić.
Tak, zaczyna się mówić. A ona kiedyś się z tym mierzyła, to nawet nie wiadomo było, co wygooglać, wiesz, to jakby...
No
nie
tak,
wiesz,
tak,
co
dlatego
wygooglać.
Też mówię
o ile ta
o
depresja
tym,
jest taka już w miarę i wcześniej była, to...
No i to był jeden z powodów, dla których chciałam, żeby ta książka została tak skonstruowana. To znaczy, żeby to były osoby z różnymi rozpoznaniami, bo tak jak rzeczywiście o depresji mówimy i była i jest ta kampania,
tak,
która jest
tak,
wieloletnia
tak.
I rozpoznawalna twarzy depresji, tak o innych zaburzeniach mówi się mniej chętnie, jest masa stereotypów na ich temat cały czas. No, jednym z takich chyba najtrudniejszych zaburzeń, które jest oblepione masą fałszywych przekonań, jest na przykład schizofrenia. Wydaje mi się, że stosunkowo nadal nie wiemy niewiele na temat zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. One gdzieś funkcjonują w popkulturze, co też im nie służy jako taki, wiesz, komediowy element, czyli że to jest śmieszne i że wydaje się, że ktoś, kto cierpi na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, to jest taki trochę pedant, perfekcjonista i wiesz, wszystko musi wytrzeć i cofa się do mieszkania kilkakrotnie, bo nie pamięta, czy wyłączył żelazko.
No bardzo komediowe takie, nie? Albo jakby ktoś tak robił
no
w naszym otoczeniu, to zabawne
wiesz,
dosyć.
I w zasadzie nie wiemy, jak duże to jest cierpienie. Ja pamiętam rozmawiając z Laurą Akot, która cierpi na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne od 20 lat i które są, bardzo trudno się leczy. Jak ona mnie wprowadziła w ten swój świat, to ja dopiero odkryłam, wiesz, no, nie posługiwałam się stereotypami. Wydawało mi się, że coś wiem na ten temat, ale okazało się, że nie miałam pojęcia, jakie to jest trudne, jak te obsesyjne myśli, które później kreują obsesyjne zachowania, jak dużo czasu one pochłaniają, jak dużo przestrzeni takiej twojej psychicznej, życiowej, jakie to jest drenujące. Podobnie okazało się, że niewiele wiem na temat schizofrenii. Wiesz, myślę, że teraz jakbyśmy wyszły na ulicę i zapytały takich ludzi, przechodniów, co wiedzą na ten temat, to...
No to wydaje mi się, że na ulicy, okej, jesteśmy w stanie rozpoznać schizofrenikę, bo to jest osoba, która idzie i mówi do siebie. I tak, to może być schizofrenik, tylko nieleczony, nie? Że tak wygląda nieleczona
osoba. I dodajmy w momencie psychozy.
Tak? Ale
a
tak nam
schizofrenik
się
może być w remisji i nie być w psychodzie od wielu lat i funkcjonować i być naszym, nie wiem, nauczycielem, sąsiadem.
Tak, tak jak Kasia Parzuchowska, która jakby doświadczyła schizofrenii, a
funkcjonuje, ma pracę
tak.
na pełen etat,
tak.
Do tego prowadzi teatr dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest niezwykłą edukatorką, jeżeli chodzi o zaburzenia i walkę ze stereotypami. Tak. I wiesz, no,
po prostu funkcjonuje najzwyczajniej w świecie.
Normalną osobą.
Tak. A właśnie schizofrenia kojarzy się
Ale oczywiście też jakby jednocześnie, ja bym nie chciała, żeby to zabrzmiało tak, że wiesz, ten kryzys to jest takie jak grypa i wiesz, i czasem musisz brać leki i tyle. To nie jest tak. Po pierwsze, te kryzysy mają bardzo różne natężenia i możemy mieć kryzys psychiczny, z którym niekoniecznie musimy iść do psychoterapeuty czy do psychiatry i brać leki. Wystarczy, że mamy jakieś wsparcie rodzinne, środowiskowe i wiesz, i będziemy gorzej funkcjonować, być może będziemy musieli pójść na zwolnienie, żeby trochę się wiesz, odbudować też psychicznie i fizycznie, bo często kryzys psychiczny też jakby bardzo obciążający jest w ogóle dla organizmu. Później mamy takie kryzysy, które wymagają psychoterapii, leczenia u psychiatry i regularnego przyjmowania leków i one powiedzmy trwają, nie wiem, pół roku, rok, dwa lata, a później się z tego wychodzi. No a są takie, które są przewlekłe albo które wymagają hospitalizacji. Powiedziałyśmy przed chwilą, że ta depresja jest teraz odtabuizowana i to też jest zasługa na pewno osób publicznych, które mówią o tym, że chorowały na depresję. Natomiast my cały czas nie mamy, znaczy mamy trochę jeden obraz tej depresji, tak? Że jednak jakoś tam się funkcjonuje. No a rzadko kiedy, przynajmniej no ja nie słyszę tego, żebyśmy rozmawiali o takiej depresji, kiedy ty musisz iść na kilka miesięcy do szpitala, kiedy ta depresja jest lekooporna i kiedy jedynym właściwie wyjściem, żeby sobie z tym poradzić...
A to dotyczy co trzeciej osoby, nie? Bo 30% osób jest lekoopornych.
Nie mówiąc o tym, że też wiadomo, że jak doświadczasz epizodu psychoedukacji, chciałam powiedzieć, depresji po raz kolejny, no to ten ryzyko nawrotu jest większe, więc... więc tak, no nie mówimy o takich, wiesz, bardzo trudnych przypadkach, a takie osoby też żyją, są wśród nas, tak? Często są zamknięte w domach. Myślę, że i też po to powstała ta książka, żeby no, że ta samotność jest czymś, co też bardzo nie sprzyja wychodzeniu z kryzysu. I my tak dużo mówimy o tym, jaka jest ważna ochrona zdrowia i że ochrona zdrowia jest w zapaści w Polsce i że nie można się dostać do specjalistów. To wszystko jest prawda, szczególnie jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Natomiast to nie jest wszystko. To nie jest tak, że w radzeniu sobie z kryzysem potrzebujemy tylko i wyłącznie specjalistów. Znaczy potrzebujemy sami się edukować na ten temat, żeby wiedzieć, jak możemy być wsparciem dla innych osób i dla samych siebie też. Nie chodzi o to, że mamy teraz stać się psychoterapeutami naszych przyjaciół, znajomych z pracy.
Nie powinniśmy nawet dla swojego dobra
nie
też.
Nie wolno tego robić, tak? Ale co innego być psychoterapeutą, a co innego wiedzieć, jak się zachować, jak mieć takie podstawy, ja bym to nazwała, wiesz, pierwszej pomocy psychologicznej. Bo pierwsza pomoc taka świadczona, wiesz, jak widzisz kogoś, że ktoś upada na ulicy albo zaczyna się dusić, no to tego się dzieci uczą w szkole nawet. Ale nie uczą się pierwszej pomocy psychologicznej. Czyli jak ty w ogóle masz rozmawiać z taką osobą?
A kryzysy psychiczne objawiają się różnie, bo to nie jest tylko właśnie ta osoba. Co też mnie denerwuje, wiesz co, i w mediach, jak sobie tak pomyślę o internecie, masz artykuł o depresji, no to tam masz albo deszcz, nie? No, na pewno jest szaro na tym zdjęciu
stokowym.
Chodzi
o ilustrację, tak?
Tak. Aha. Że jest deszcz.
Kamień czasem jest.
Kamień.
Czarny pies.
Smutek. No ale jest smutek, kołdra, deszcz. Nie? I właśnie ty mówiłaś o tych osobach wysoko funkcjonujących. Ale no i depresja jest kojarzona z tym smutkiem. A osoba w depresji, no w środku ma dramat, ale naprawdę może udawać bardzo długo. Ale może też się objawiać kryzys psychiczny na przykład agresją często u mężczyzn, tak jest, nie? Albo taką nadpożądliwością. No i wtedy...
No i to nie sprzyja temu, żeby wyciągnąć rękę i zapytać, hej, ale czy mogę ci jakoś pomóc, czy coś się z tobą dzieje, nie? Bo widzę taką zmianę w zachowaniu twoim na przykład. Może się objawiać też psychosomatyką, czyli ktoś na przykład ciągle choruje. I sam nie wie, że to chorowanie wynika nie z zaburzeń ciała, tylko z zaburzeń psychiki, tak? Wiesz, dobrze jak zacznie chodzić do lekarzy i trafi na mądrych lekarzy, którzy zrobią odpowiednie badania i na pewnym etapie powiedzą, to jednak nie to, wszystko jest w porządku, proszę się zgłosić do specjalisty od zdrowia psychicznego, ale przecież nie wiadomo, na kogo się trafi. Różnie. Lekarze też są ludźmi i różnie do tego podchodzą.
Jak się przejawiała samotność twoich bohaterów? Bo mówisz właśnie, że te kryzysy bardzo często wiążą się z ogromną samotnością. Ona wiązała się z wstydem, czy właśnie z odrzuceniem?
Myślę, że i z jednym, i z drugim. Znaczy u wielu z nich ta chęć ukrywania przed innymi, że coś się dzieje nie tak, no to się wiąże z tym, że oni domyślali się, z czym się spotkają. Znaczy to jedno z drugim się łączy. Znaczy domyślali się, że mogą zostać odrzuceni. Nie zawsze ten scenariusz się realizował. Czasami było tak, że ktoś dokonywał tego coming outu i spotykał się z życzliwością, tak? I z takim przyjęciem. Wydaje mi się, że tak w przypadku Dawida Polaka, który ma zaburzenia lękowe na tle zdrowotnym, że on częściej jakby trafiał na taką akceptację. Zresztą był u ciebie gościem, rozmawialiście o tym. No u Kasi, która ma doświadczenie schizofrenii, ona mówi jasne, że jakby po diagnozie ta wymiana znajomych nastąpiła radykalna. Tak, że ona sama na początku nie chciała w to wierzyć, bo też to jest niesamowite, jeśli chodzi o siłę stygmatyzacji stereotypów. Jeżeli wokół jakiegoś zaburzenia funkcjonują pewne stereotypy, na przykład, że schizofrenik jest niebezpieczny i że jest zagrożeniem, albo że osoba w depresji jest absolutnie usiążliwa, niefunkcjonująca i drenująca, jest obciążeniem, no to osoby, które tego doświadczają, bardzo często się autostereotypizują. Przepraszam, ale to jest strasznie długie słowo. Więc mają to uwewnętrznione, tak? Ja na przykład ja mam zaburzenia lękowe i mi się wydaje, że ponieważ tego nie widać i rzadko kto wie, że ja na przykład doświadczam ataku paniki, bo nie wiem, jak to się zdarzy publicznie to i nie ma wokół mnie bliskich osób. Nie widać, a ja w środku umieram. To ja jak najszybciej stamtąd chcę wyjść i mówię, że tam nie wiem co, muszę jechać do domu, bo coś tam, tak? A później dzwonię po osobę bliską, żeby mnie skądś odebrała, bo właśnie umieram. Więc ja, jeśli chodzi o zaburzenie lękowe, to mam takie w środku, coś mnie krzyczy, nikt ci nie uwierzy. Więc nie mów o tym, bo no nie widać nic. No to, tak. Jak ja im o tym w ogóle opowiem? I wydaje mi się, że to zdanie, nikt mi nie uwierzy, w wielu kryzysach psychicznych też funkcjonuje. Tak?
Albo takie, nie umiem opisać, co czuję. No. Nie? Bo to jest takie trudne do opisania. I atak paniki jest bardzo trudny do opisania. Stan depresji jest bardzo trudny do opisania. Myślę, że każdy stan właśnie taki chorobowy.
Każdy, wiesz.
Bo nie powiesz, że boli mnie tutaj, to chyba rzepka łękotka, no nie wiem co.
No. Niestety tak jest z takimi ludzkimi doświadczeniami, że porozumiesz się z kimś, kto doświadczył tego samego. I wtedy możesz mieć, nawet nie szukać tych słów, ale ta osoba będzie wiedziała jakby przez co przechodzisz, tak? No ale sztuka polega na tym, żebyśmy wprowadzili w to doświadczenie osoby, które nigdy się z tym nie kontaktowały. No i niestety nie mamy na innych narzędzi niż słowa. Musimy jakoś szukać tych słów. Wiesz, no też jest wspaniała psychoedukacja, tylko ona nie jest dostępna dla wszystkich. Mi się marzy, żeby ona była dostępna dla chociażby szkół średnich, znaczy uczniów szkół średnich. Ale też wyobrażam sobie, że wiesz, w starszych klasach podstawówki też by to było absolutnie możliwe. Jedna rzecz to pomoc psychologiczna, pierwsza pomoc psychologiczna, a druga, żeby poczuć, trochę zrozumieć, jak to jest być w kryzysie psychicznym. Kasia Parzuchowska zresztą opowiadała mi, która prowadzi takie zajęcia i dla lekarzy, i dla służb takiego pierwszego kontaktu, ratowników medycznych, wydaje mi się też służb mundurowych, takie zajęcia z jak obcować z osobami, które są w głębokim kryzysie. Na przykład pamiętam, że opowiadała mi o takich zajęciach, gdzie się zakłada na uszy słuchawki, w których jest cały czas jakiś szum i tam ktoś do ciebie mówi, bo tak czasami odbierają rzeczywistość osoby w psychozie, że cały czas słyszą, że ktoś do nich mówi i jednocześnie w tym samym czasie masz przeprowadzić rozmowę z kimś. I dopiero wtedy czujesz, jakie to jest trudne i jak ta rzeczywistość jest dla ciebie zagrażająca. I wydaje mi się, że tutaj, no nie wiem, myślę, że narzędzia, wiesz, nowych mediów mogłyby się, nowych technologii mogłyby się wspaniale tutaj przydać, żeby, wiesz, móc stworzyć takie realia osoby w kryzysie, tak żeby każdy mógł to poczuć. Wydaje mi się, że, wiesz, nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że na przykład wirtualne technologie, takie te VR, jak to się mówi, bo ta wirtualna rzeczywistość.
Że te okulary?
No na przykład tak, że wchodzisz w jakąś taką przestrzeń emocjonalną i psychiczną tej osoby, żeby poczuć na własnej skórze właśnie, jakie to jest doznanie.
Nawet tak właśnie fizycznie. Wiesz co, ja na przykład kiedyś miałam coś takiego w którejś pracy, że nagrywałam taki odcinek z takimi obciążeniami, przyczepionymi, jak czują osoby bardzo, no takie bardzo, bardzo dojrzałe, żeby nie, wiesz, nie powiedzieć, że bardzo stare, dojrzałe, i to były obciążenia na kolana, na kostki, no i na stawy, jak te osoby po prostu, i one tak żyją, no i funkcjonują. I to ja tydzień do siebie dochodziłam, wiesz?
Potem. No bo to są ćwiczenia z empatii. Tak. No, wiesz, no, tak dużo się mówi teraz o empatii, ale no, jest to bardzo trudne wejść w skórę drugiej osoby, jeśli się nie przeżyło jakby podobnych rzeczy. Pamiętam, że była taka, wiesz, to jakby odbiegamy może trochę od tematu, a może trochę nie. Pamiętam bardzo dawno temu, jak moje dzieci były malutkie, przyjechała taka wystawa do Warszawy, która pokazywała świat z punktu widzenia małego dziecka, wiesz, kiedy wszystko było takie ogromne. Były ogromne fotele, wiesz, ogromne stoły. No i nagle jak znalazłam się w tej przestrzeni, jak znajdujesz się w takiej przestrzeni, to nagle się okazuje, że rzeczywiście ta zupełnie inaczej odbiera rzeczywistość, kiedy stół się zaczyna tutaj, tak? No. Albo kiedy krzesło zaczyna się tutaj na twoim poziomie.
Ale wiesz co, to jest niesamowite, tak, jest taka fantazja, nie? Żeby były takie okulary, że zakładasz i gwarantuję każdemu, kto założyłby takie okulary i wcisnęliby mu tam w jeden z programów, czyli na przykład atak paniki, odczucia z ciała z ataku paniki, to nigdy więcej by się nie zaśmiał z tego, nie?
Ja też myślę o Laurze, która dopiero mi uzmysłowiła, jak to jest, kiedy ty jakby cały czas skanujesz rzeczywistość pod tym kątem. Ona akurat, jej obsesja i kompulsje są związane z brudem, więc jakby skanuje rzeczywistość, gdzie się ubrudziłaś, tak? I ona jakby notuje sobie w umyśle po kilkadziesiąt, kilkaset punkcików, które później musi przeanalizować jeszcze raz, więc wiesz, wyobrażam sobie, że wejście w taką przestrzeń i wiesz, takie te myśli, które nawracają, które się krążą wokół jednego tematu, że to wystarczy jakby pobyć w tym godzinę, żeby poczuć tego ciężar. I wtedy już okazuje się, że to nie jest takie śmieszne jak w serialu Detektyw Monk.
No tak, i to nie jest tak, że sobie siedzisz w życiu i zastanawiasz się nad tym, tylko jakby ona funkcjonuje, prawda? Więc oprócz tego, że myśli i tak, czyny, i słowa, to, które wiesz, robi, to tak, i takie duże jeszcze obciążenie, nie? Że ten chomik po prostu tak szaleje. No.
Wiesz, ile to energii pochłania. I to w każdy z moich bohaterów, wiesz, no to i ty też jesteś, ja jestem pełna podziwu dla ciebie i dla wszystkich innych, którzy się z tym zmagają, a jednak cały czas jakby się nie poddają. Także jakby gdzieś ta wola życia, mimo tego, że te kryzysy nawracają i wiesz, tu nie ma co się oszukiwać, że po prostu to się skończy raz na zawsze i już. No, może być tak, że to wróci. I ten stan psychiczny przecież też u osób tak zwanych zdrowych też jest labilny. To nie jest tak, że my jesteśmy cały czas, wiesz, czujemy się konstans.
No właśnie, my rok temu nagrywałyśmy, nie? O odcinek, w którym opowiadałaś o swoich perypetiach, ale to nie, głupie słowo, o swoich zmaganiach z zaburzeniami lękowymi. I to nie jest tak, że wiesz, opowiedziałaś, farbowanie poleciało i się skończyło, nie? Jakby nie. Jest to z tobą, miałaś gorsze i lepsze momenty, miałaś kryzys duży, paradoksalnie na wakacjach, czyli w ogóle już taki... Najgorsze,
tak,
co
tak, niespodziewany. No i jakby cały czas to jest ze mną i będzie. Ja już jakby się oswajam z tym. To nie znaczy, że będę brać leki do końca życia. Myślę, że będzie różnie, ale jakby, wiesz, no jak...
Ale miałaś taki moment na początku, że myślałam, załatwię, wygram, zaleczę, hej.
Tak. I w ogóle bardzo, bardzo długo się jakby broniłam przed tymi lekami. Też o tym mówi bardzo dużo moich rozmówców, wiesz, jakby... Bo to się tak łatwo mówi... Pójść do specjalisty, sięgnij po pomoc. Po pierwsze, no już powiedziałyśmy o tym, że ta pomoc może być trudno dostępna. Po drugie, to nie jest tak, że jak trafisz do pierwszego specjalisty, to on będzie tym właściwym specjalistą. I wiesz, czasami osoby w kryzysie na przykład trafiają do terapeuty, który nie jest złym terapeutą, to wcale nie o to chodzi, tylko jakby nie zachodzi pomiędzy nimi na tyle, nie wiem, mówiąc kolokwialnie, chemia, że to nie ma sensu z tego ciągnąć, bo jakby ten pacjent nie korzysta, a jednocześnie jest w kryzysie i bardzo trudno mu jest podjąć decyzję o tym, że może warto coś zmienić. Podobnie jest z lekami, można się zniechęcić, wiesz, jak ten pierwszy, drugi, trzeci rok lek nie pasuje, tak? Ale osoba, która jest w głębokim kryzysie, już się zdecyduje na tą pomoc, to już czasem po prostu jakby no, trzyma się tego, co jest, bo lepsze to niż nic, więc... No dlatego ja cały czas jakby podkreślam i po to jest ta książka, i ta książka jest nie tylko dla osób w kryzysie, ale też dla osób, które żyją z osobami, które są w kryzysie i dla tych, które nigdy nie miały z tym styczności, bo my wszyscy jesteśmy potrzebni. Chociażby, żeby wesprzeć tego bliskiego, który się waha, czy powinien poszukać innego specjalisty, może innej metody i potrzebuje naszego jakiegoś wysłuchania w tym.
No, to jest trudna decyzja, żeby na przykład zmienić, szczególnie, że to nie działa jak szybki, wiesz, ibuprofen, nie? To niestety są tygodnie.
Tak.
I to jest takie...
To jest bardzo trudne.
To jest dołujące. Nie?
Bardzo.
To jest
bardzo
dołujące.
Bo też często odbiera nadzieję, tak?
Żeby zmienić, zejść, jakby zejść z jednych, wejść na drugie.
No ale widzisz, jeżeli ten temat jest otwarty, tak. Jeżeli możemy o nim rozmawiać, możesz, nie wiem, znaleźć kogoś, okaże się, że w pracy masz osobę, która mierzy się dokładnie z tym samym od wielu lat, może dłużej. Może, wiesz, ma jakieś dobre doświadczenie ze specjalistami. Może opowiedzieć o sobie. Nie chodzi o to, żeby cię leczyła, tylko jakby, wiesz, że masz takie poczucie właśnie, że nie jesteś z tym sam.
A spotkałaś się z tym, jak powiedziałaś właśnie głośno o tym, że masz zaburzenia lękowe? Spotkałaś się z takimi informacjami, o, ja też, ale jakby nie powiem nigdy.
Wiesz co, to nie było tak, że w pierwszym odruchu wyszłam na ulicę i zaczęłam mówić, hej, mam zaburzenia lękowe, kto jeszcze, jakby pogadajmy o tym. Nie, na początku to było dla mnie bardzo trudne, żeby się w ogóle pogodzić z tą diagnozą, ale opowiedziałam dwójce moich przyjaciół i okazało się, że jedno z nich miało takie wieloletnie przejścia z tym i to było akurat tak, że przypadkiem albo i nie przypadkiem. Jechaliśmy razem na wakacje w momencie, kiedy ja po raz pierwszy w życiu zaczęłam brać leki psychiatryczne i byłam totalnie tym przerażona i bardzo źle na mnie działały, ale poczucie, że jest ze mną osoba, która przeszła przez to nieraz i on miał na mnie totalnie kojąca obecność była ich obojka zresztą i oni wiedzą, o kim mówię, więc dziękuję wam bardzo publicznie na antenie i to było dla mnie strasznie ważne. I bardzo bym chciała, żeby ludzie, którzy są w kryzysie, właśnie mieli wokół siebie taką, wiesz, jedną osobę, dwie albo i więcej.
Ja zawsze tak sobie dzielę, że Warszawka, siedzę w Warszawce, tutaj mam koleżaneczkę taką, ona ma kryzys, tu się z taką, że to jest takie, okej, ja się nie wstydzę. A potem też czytam wiele komentarzy pod każdym farbowaniem. I jest wiele takich, ja nigdy nikomu nie powiem, jakby w mojej społeczności, jakby nie mogę iść do lekarza, nie mam pieniędzy, tak? A do lekarza są jakieś gigantyczne kolejki, przy czym przy kryzysie psychicznym ta pomoc, ona nie może czas oczekiwania być 3 miesiące. To jest...
Dlatego ludzie bardzo często lądują na SOR-ze.
Tak.
Albo w szpitalu psychiatrycznym.
Zatakami paniki bardzo często lądują
na SOR-ze. Albo w szpitalu psychiatrycznym. I tutaj chcę powiedzieć jedną może optymistyczną rzecz, chociaż trochę optymistyczną, bo wydaje mi się, że my wciąż za mało o tym mówimy, że w Polsce od kilku lat odbywa się zmiana jakby paradygmatu, próba zmiany paradygmatu leczenia zaburzeń psychicznych. To jest tak zwana reforma psychiatrii środowiskowej i chodzi o to, żeby ten szpital nie był
koniecznością
i nie był jakby na pierwszej linii pomocy, tylko żeby próbować łagodzić te kryzysy w inny sposób. Docelowo chodzi o to, żeby w każdym powiecie istniało tak zwane środowiskowe centrum zdrowia psychicznego, gdzie każdy może się zgłosić, przyjść z ulicy i w ciągu 72 godzin powinien dostać jakąś pomoc, konsultację z psychologiem, konsultację z psychiatrą. Być może, jeśli jego stan będzie tego wymagał, opiekę dzienną, na przykład na dziennym oddziale, albo w ostateczności ten szpital.
Tych centrów jest 40 kilka już. Tak. Docelowo ma być 300 tyle 300, ile powiatów.
Ale jest,
nie?
Już 40 kilka i one działają, naprawdę, bo no wiesz, ja mogę się tylko odnieść o tym, mam szczęście, że mieszkam w takiej dzielnicy. Po pierwsze mieszkam w Warszawie, po drugie mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie to centrum jest i funkcjonuje i działa i widzę, jak działa. I tam nie tylko się rzeczywiście dostaje realnie tą pomoc i szybko, ale tam są organizowane też warsztaty, na przykład dla osób z zaburzeniami lękowymi. Wiesz, czasem, to, tak jak powiedziałam wcześniej, ten kryzys nie oznacza, że musisz od razu wejść w jakąś ścieżkę terapeutyczną i leki. Czasem chodzi o znalezienie grupy wsparcia, jakiejś takiej samopomocowej i dla wielu osób już to jest szalenie leczące, że one mogą być wśród innych osób, które się mierzą z tym samym, regularnie się spotykać, mają takie miejsce, gdzie, nie wiem, raz w tygodniu mają takie spotkanie. No byłoby wspaniale, gdyby się udało przeprowadzić tą reformę do końca i gdyby rzeczywiście zaczęło działać, a nie, to zależy od decydentów.
No. Tak, no gdyby to było w każdym, powiedział, że ja też jakby pochodzę z bardzo małej miejscowości i jak sobie pomyślę o tym, że tam w tym powiecie miałoby być takie centrum, to jest super sprawa, to by naprawdę zmieniło...
Tak, ale ja chcę trochę tutaj włożyć jakby w kij, jakby moim zdaniem ta linia podziału, czyli świadomość dotycząca kryzysów i brak tej świadomości, czy też stygmatyzacja, brak tej stygmatyzacji wcale nie przebiega przez duże miasta i małe miasteczka i wsie. Wydaje mi się, że to są... Nie umiem jeszcze dobrze nazwać tej linii podziału, ale wydaje mi się, że są takie miejsca... Znaczy wiem, słyszę o takich miejscach, gdzie jest na przykład, wiesz, mała miejscowość i tam coś takiego się dzieje, że te osoby są absolutnie przyjęte, jest to zrozumiałe i jakby stanowią część tej społeczności. Nie wiem, czy to chodzi o to, że... Znaczy na pewno znaczenie ma nie tylko jakby dostęp do literatury i wiesz, i takie obeznanie, i nie wiem, media i tak dalej, ale kontakt z żywym człowiekiem. Wydaje mi się, że jak masz przyjaciela, który z tobą otwarcie rozmawia na przykład o swoim doświadczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej i jakby wprowadza cię w ten świat, to szansa na to, że jak ty spotkasz osobę z tym samym...
Bo to jest przede wszystkim na początku twój przyjaciel i potem dopiero opowiada ci o chorobie, nie? To nie, on nie jest chorobą.
Tak, ale też możesz... No tak, w ogóle to jest ważne, żeby zapamiętać, że nie jesteśmy swoją diagnozą i nie jesteśmy swoją chorobą, tak? To dlatego te osoby, które mówią... No to jest też kwestia języka, tak? Mówią, że ja żyję z doświadczeniem schizofrenii, a nie ja jestem schizofreniczką. Czy ja żyję z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej, a nie jestem
dwubiegunówką
albo nie mam dwubiegunówki, tylko to jest moje doświadczenie, że jakby, no wiesz, ty jesteś czymś znacznie więcej niż swój kryzys
psychiczny. No chyba tylko mówi się cukrzyk, nie? Na osobę z cukrzycą, ale też na kogoś, kto przeszedł nowotwór, nie mówi się rakowiec, no.
No.
Jakoś się nie mówi. Aha, schizofrenik? Można wołać na kogoś.
No, można. No i to, tak, myśmy się zresztą z Kasią Barzuchowską zastanawiały, czy to, znaczy ona się bardziej zastanawiała niż, a ja ją bardziej pytałam o to, że właśnie kwestia języka jest jakoś tutaj szalenie ważna i że może warto by było zmienić nazwę tej schizofrenii nieszczęsnej, że wokół niej już tyle narosło tych stereotypów i one są tak wrośnięte w tą nazwę, że ciężko.
To wiesz, politycy potrafią używać schizofrenii, żeby się nawyzywać, więc to jest obrzydliwe.
Oni w ogóle używają bardzo wielu diagnoz na diagnozowania siebie nawzajem, tylko jakby co kompletnie nie służy sprawie, bo...
Ale jak przy każdym takim takiej rzeczy, takim zjawisku, teraz chciałam o tym zjawisku no jednak wychodzenia trochę, robienia tych coming outów, takiej psychoedukacji i jak sobie pomyślę o swoim pierwszym epizodzie depresyjnym, który miał miejsce tam, nie wiem, 7-8 lat temu, a tym, który miałam teraz, to w ogóle wiesz, dwa światy takie, nie? Jeżeli chodzi o nawet świadomość, o dostępność informacji, w ogóle jakieś takie profile, portale, jakiekolwiek rzeczy, to jest dużo, dużo lepiej już, ale zawsze przy jakimś takim zjawisku, które się pojawia, są plusy. No i są też minusy i tutaj też jest trochę tych minusów. Ja mam takie wrażenie, że taka pop-psychologia troszkę też się zaczęła. Pojawia się czasem używanie depresji jako usprawiedliwienie niektórych swoich czynów.
Tak, wiem o czym mówisz, ale nie wystarczająco dużo zapoznałam się z tematem, żeby mieć jakieś zdanie na ten temat, więc nie odpowiem na to, ale jakby cieszę się, że mnie o to pytasz, bo rzeczywiście jest tak i powiedziałeś, że jest większa dostępność jakby wiedzy, jakby wszystkim się zgadzam, do momentu, że chodzi o rozpoznanie depresji, tak?
No depresja, albo wiesz, w ogóle jakiejkolwiek choroby. Bo
tak,
pytam,
ale
jak
szukasz informacji na temat schizofrenii na przykład, albo...
No to masz takie stereotypowe z Wikipedii.
To masz już trudniej, tak? To nie jest tak, że też ludzie jakoś masowo dokonują coming outów związanych z chorobą, z doświadczeniem schizofrenii, czy z doświadczeniem nawet zespołu, wiesz, stresu pourazowego, czy też takiej jakby szerszej, znaczy nie szerszej właśnie, tylko bardziej szczególnej zespołu tego złożonej traumy, tak? O czym teraz się dopiero zaczyna mówić. No i wiele innych. Już wiem, o co mnie zapytałaś. Tak, z jednej strony rzeczywiście w niektórych środowiskach więcej się zaczyna mówić na temat kryzysów i to jest dobre. niedobre moim zdaniem jest to, że kiedy ten kryzys staje się częścią jakiejś tożsamości i że ktoś się właśnie bardzo przywiązuje do tej swojej diagnozy. O ile ma ją postawioną, bo też nie zawsze tak jest. Ja szukając bohaterek i bohaterów do tej książki też spędziłam bardzo dużo czasu na TikToku i na Instagramie, bo chciałam znaleźć młode osoby, które mają jakieś doświadczenie kryzysu i rzeczywiście znalazłam kilka. Jedna rozmowa upadła na poziomie autoryzacji i nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to było bardzo jakby nieprzyjemne.
To już prawie finał.
Tak, tak. Okazało się, że ktoś po prostu stwierdził, że przecież to jest jego historia i że on może to w jakiś sposób, nie wiem, zmonetyzować, jak rozumiem. A drugie takie zjawisko, które jakby było dla mnie nowe, to okazało się, że niektóre osoby piszą o jakichś zaburzeniach i tam przedstawiają je jako swoje, dają te wszystkie hashtagi związane z konkretnym rozpoznaniem.
I rady też, tak?
Rady też, tak. No i okazało się, jak się odezwałam do jednej z takich osób, że ona nie miała żadnego oficjalnego rozpoznania wiesz, poczynionego przez lekarza psychiatrę, tylko że ktoś w rodzinie jakby stwierdził, że to jest to. W związku z tym ona uznała, że to jest to. No i jakby bardzo dużo tych treści było wokół tego, tak? Więc to mnie trochę, znaczy nie trochę, to mnie po prostu bardzo martwi. To mnie martwi, bo wiesz, martwi mnie to, kiedy jedna rzecz to jest to, że to źle zrobi tym osobom moim zdaniem, które się zszywają z tą swoją diagnozą, bo to nie jest droga do zdrowienia i w ogóle nie podważam ich cierpienia. Nie jestem pewna, że jeżeli czują, że wiesz, ponoszą konsekwencje tego stanu, w którym są i trochę nie widzą z tego wyjścia, no to jakby wierzę, że to jest bardzo trudne. Natomiast to jest też jakby nie fair w stosunku do osób, które jakoś ufają im i właśnie być może podążają za ich sugestiami czy radami. Tak, tak zresztą jest to z psychoedukacją, która ma swoją czarną strefę też na Instagramie i nie tylko tam.
No, tam złote rady są. Znaczy, to jest strefa złotych rad albo prostych rozwiązań, a to nie są proste rozwiązania.
Tylko, że zdrowie psychiczne to jest bardzo delikatna materia. I tak jak kiepska książka, kiepska powieść, to może się okazać tylko i wyłącznie stratą czasu, tak już porady jakby z płaszczyzny zdrowia psychicznego, którym ufasz na przykład tej osobie i tym poradom, mogą ci po prostu poczynić realną krzywdę.
Długo musiałaś namawiać bohaterów?
Długo musiałam ich szukać. Mhm. Jak już trafiłam na takiego, który się zgadza, to nie musiałam w ogóle namawiać. Ale to miałam kilka takich, kilkanaście albo i kilkadziesiąt podejść takich, wiesz, nietrafionych, gdzie byłam przekonana, że ktoś, na przykład osoby takie już bardzo publiczne, że skoro już opowiadały o tym doświadczeniu jakby w kilku miejscach, no to się zgodzą na to, żeby porozmawiać ze mną i okazywało się, że nie. Czasami to nie dlatego, że właśnie już opowiedziały, już nie chciały po raz kolejny, czasami dlatego, że opowiedziały i miały jakieś złe doświadczenia z tym związane, czasami też dlatego, że szykują się do pisania swoich książek na ten temat i jakby nie chciały już jakby tej historii oddawać komuś, co jakby absolutnie rozumiem. No i bardzo dużo zależało od rozpoznania. To znaczy bardzo trudno było mi znaleźć osobę, która zdecydowałaby się pod imieniem i nazwiskiem opowiedzieć o zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym. No i kilka osób takich jakby trafiło do mnie, ale one wszystkie chciały, żeby to było zanonimizowane i wiesz, co też świadczy jakby o tym, jak to jest przyjmowane społecznie. Bardzo trudno mi znaleźć było kogoś, kto opowie o zespole stresu pourazowego innym niż taki klasyczny. No, mamy tu w tej książce opowieść żołnierza Szymona Mutwickiego, który w niezwykle poruszający sposób opowiada o tym PTSD, takim nazwijmy to właśnie klasycznym stresie bojowym. On był świadkiem śmierci swojego kolegi z oddziału w Afganistanie. No ale później jakby chciałam pokazać, że to PTSD ma też inną twarz. No i tutaj bardzo mi trudno było kogoś znaleźć. Nie zdecydowałabym się na osobę, która na przykład jest po doświadczeniu przemocy fizycznej, napaści, gwałtu. Znaczy nie czułabym się na siłach, jakby bardzo bałabym się, że naruszę tę osobę. Dlatego bardzo było dla mnie ważne, żeby każda osoba z tych występujących w książce miała za sobą leczenie albo była w trakcie leczenia, żeby mieć pewność, że one będą, jeżeli się okaże, że ta rozmowa ich jakoś narusza, żeby miały wsparcie. To jest dla mnie szalenie ważne, więc jakby nie podjęłabym się rozmowy z kimś w takiej trudnej, trudnych jakby po takich trudnych przejściach. Znalazłam taką jedną osobę, ale ona mieszkała za granicą i też no jakoś nie byłoby trudne, żeby ją wprowadzić do tej książki. No i w końcu trafiłam na Kasię Błażejewską-Sztur, która opowiada o zespole stresu półrazowego, który ma zupełnie inną twarz niż taki...
Taką żołnierską, nie? Bo to PTSD jest totalnie kojarzone właśnie z
tak. weteranami. Już teraz wydaje mi się, że mniej no tak, po wojnie w Ukrainie tak. i po tych masakrycznych gwałtach, które miały tam, mają miejsce. No, tak jakby, też wydaje mi się, że też PTSD coraz częściej dociera do różnych ludzi, że to jest też związane z taką przemocą na poziomie psychicznym, jakieś maltretowania psychicznego też, jeżeli chodzi o takie wczesne więzi z rodzicami i że może być, że częściej jest chyba kojarzone jednak z jakimś uczestniczeniem w wypadku, nie?
Tak,
komunikacyjnym.
Takim, że nawet myślę tak sobie o Wikipedii, nie? Że tam masz wojna, wypadek, śmierć,
tak,
że
tak,
widzisz
jedno,
takim,
jedno
tak, wydarzenie
traumatyczne
mocne, a to
wydarzenie.
Po prostu jest trudne doświadczenie. Które przerosło
no, więcej.
Nasze... No, tak, tak, takie trudne,
trochę,
które... Tak,
znacznie
tak,
więcej,
to
plus
być.
Mamy jeszcze teraz to złożone PTSD, czyli tą traumę złożoną, która jest jeszcze bardziej skomplikowana. No, więc no, siłą rzeczy, wiesz, no, nie zmieściły się tam wszystkie diagnozy, nie mówiąc o tym, że umówmy się, że diagnozy... to nie wszystko, to znaczy one są pomocne lekarzom, żeby wiedzieć, jak ludzi leczyć, natomiast oni nie leczą diagnoz, tylko ludzi.
Tak. I... Coś, jest jakiś taki mechanizm, który, albo jakiś schemat, który odkryłaś, łączący wszystkie te osoby?
Ja bym powiedziała, że to jest niebywała wola życia. Wydaje mi się, że to jest coś, to nie chodzi o to, że to są osoby, które uważają, że co ich nie zabije, to ich wzmocni i że będą, wiesz, walczyć tam. Wcale nie mają takie momenty, kiedy już odmawiają walki i myślę, że co najmniej połowa z moich bohaterów mówiła o tym, że na jakimś etapie tego kryzysu miała myśli o tym, że już tak dalej nie dadzą rady i że to jest koniec, ale niewiarygodna jest ta siła życia i to, że jednak jest tam nawet w takich najczarniejszym momencie jest jakaś nadzieja się tląca. Ona często też przychodzi w postaci innych osób. Zresztą Marek Plawgo o tym opowiada, że już jak był w takiej totalnej dupie, już naprawdę uważał, że nie ma szans, żeby się wydobyć z tego stanu, w którym jest. Zadzwoniła znajoma, przyszła do niego, odwiedziła go w jakiejś innej sprawie zupełnie, wiesz, no. Ale zawsze gdzieś tam w tle pojawia się jakiś człowiek, który daje znać, hej, jesteś ważny, jesteś potrzebny, potrzebna, nie poddawaj się. Myślę, że to jest ta wola życia, no. O której też mówi Oliwia Ziębińska, która przez wiele lat mierzyła się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, a teraz jest psychoterapeutką. To jest też może coś, co łączy te wszystkie osoby, że ten kryzys otwiera ich na coś takiego, wiesz, czego... Oczywiście nie wiemy, jak by było, gdyby go nie było, ale że otwiera ich na innych ludzi. I nie wiem, ty prowadzisz farbowanie życia. Nie wiem, czy 15 lat temu w ogóle przyszłoby ci do głowy, że wiesz...
Nie, tylko polityka, tylko newsy.
No widzisz, no. Paweł Żukowski został aktywistą, poza tym, że jest artystą i robił bardzo dużo społecznych akcji. Kasia Parzuchowska założyła teatr dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Szymon Mutwicki, żołnierz, wiesz, jeździ po szkołach i daje pogadanki o tym, jak to jest być weteranem, ale też jak to jest mieć PTSD. On w ogóle tego nie ukrywa, wiesz. I ma taką, czuję rozmawiając z nim, że ma taką misję o tym, żeby szerzyć wiedzę na ten temat, że znaczy bycie silnym za wszelką cenę to nie jest ta droga. Oliwia Ziębińska została psychoterapeutką, to już powiedziałam. Malika Tomkiel też jakby bardzo dużo robi wokół zdrowia psychicznego, jest nauczycielką jogi, no i jakby Dawid Polak się dzieli różnymi informacjami, poza tym, że jakby krzewi wiedzę na temat biologii i prowadzi takie konto na Instagramie, które jest bardzo ciekawe, bo on ma ogromną wiedzę taką biologiczną, medyczną, to też czasami pisze coś na temat zaburzeń lękowych i depresji, więc wiesz, no to jest takie też poruszające jakby, że my często myślimy o tym, że kryzys psychiczny zamyka cię w sobie i cię izoluje od ludzi i rzeczywiście na jakimś etapie tak może być, jeżeli to jest bardzo trudne doświadczenie, ale później cię może też na tych ludzi otworzyć, jeżeli ci ludzie będą chcieli, żebyś jakby był, współtworzył z nimi tą przestrzeń społeczną.
A ty tę książkę napisałaś misyjnie? Czy gdybyś nie miała zaburzeń lękowych, podjęłabyś się takiej książki? Czy czułaś taką potrzebę, żeby o tym, żeby, ponieważ twoim narzędziem jest słowo opisane, to napiszę książkę, żeby moje zaburzenie zostało zrozumiane?
Nie, to nie chodziło o moje. Nie, zupełnie nie, ale chodziło o to, żeby... Wiesz co, tak naprawdę chyba pomysł wziął się z takiej rozmowy, którą przeprowadziłam z Katarzyną Szczerbowską. Moja koleżanka, dziennikarka, która ma doświadczenie schizofrenii i jest rzeczniczką pilotażowego biura właśnie reformy psychiatrii środowiskowej. I kiedyś przeprowadziłyśmy taką rozmowę na temat asystentów zdrowienia. Ja w ogóle od niej się dowiedziałam, że istnieje taki nowy zawód i że asystentami zdrowienia zostają osoby, które mają za sobą najczęściej doświadczenie psychozy, ale też innych zaburzeń psychicznych i pracują w szpitalach, w przychodniach i są takimi jakby tłumaczami pomiędzy osobami w kryzysie, czyli na przykład w psychozie teraz, a ich rodzinami albo ich bliskimi i lekarzami, jakby, że oni wiedzą, na czym to polega, jakby przez co te osoby przechodzą, a te osoby w tym momencie akurat być może nie są w stanie o tym opowiedzieć.
Kasia mówiła, że w onkologii też już coś takiego wcześniej działało, nie?
Tak, i w ogóle ten zawód powstał wcześniej w Niemczech i jakby ona mówi o tych osobach, że to są eksperci przez doświadczenie i mnie to olśniło, bo ja wiesz, przez większość swojego zawodowego życia rozmawiam ze specjalistami, z ekspertami, ale jakby...
Przez wykształcenie,
przez doświadczenie. Nie, ale też, jakby pracę z pacjentami, tak. Nie? I w tym momencie pomyślałam, kurczę, no rzeczywiście, to są eksperci przez doświadczenie, dlaczego nie oddać im głosu, no? Że to jest tak ważne, żeby usłyszeć, jak to jest, tak? Nie od specjalisty, czym jest depresja, to jest oczywiście też bardzo ważne, nie od specjalisty, czym jest choroba afektywna dwubiegunowa, tylko od tego człowieka, który się z tym mierzy. No tak, można powiedzieć, że to jest misyjne.
A poczułaś taką łączność z Agnieszką Jelonek, że o siostro, od zaburzeń lękowych?
Wiesz co, ja też mogę powiedzieć, że no trochę bardziej, bo jakby miałam takie poczucie, że jak ona mówi o atakach...
Mój człowiek, nie?
Tak, nie, że jak mówię o atakach paniki, tak to, że wiem, o czym mówi. Byłam taka... Okej, wiem, o czym mówisz. No, a jak opowiadała mi na przykład Kasia Parzuchowska o tym, co to znaczy słyszeć głosy, albo co to znaczy widzieć coś, co nie istnieje, no to już nie mogłam, wiesz, tego poczuć, że wiem, tylko jakby trochę inaczej moja jakby uważność tutaj była na to, żeby zrozumieć dobrze to, co do mnie mówi. Natomiast ja... Wiesz co, mi się wydaje, Paweł Żukowski mówi takie fajne zdanie, które zresztą usłyszał od Kasi Szczerbowskiej kiedyś, że po kryzysie psychicznym nie ma small talków. I rzeczywiście coś takiego czuję, że ja czuję bliskość właściwie z każdym, kto przeszedł coś bardzo trudnego w życiu. I to, wiesz, nie musi być kryzys psychiczny, to może być wychowanie w rodzinie alkoholowej, które jest też moim doświadczeniem. Generalnie czuję bliskość z ludźmi, którzy chcą się dzielić czymś trudnym, a niekoniecznie idą w jakąś taką fasadową opowieść o życiu, bo wydaje mi się, że mamy szansę poczuć się blisko z innymi ludźmi, jak opowiadamy o tym, co jest dla nas trudne, co nas boli, a niekoniecznie jak przedstawiamy jakiś, wiesz, autoportret, który jest piękny, ale nie do końca prawdziwy.
W imieniu braci i sióstr dziękuję pięknie, że napisałaś tę wspaniałą książkę i niech ona się niesie jak szalona.
Dzięki ci wielkie za zaproszenie.
Dzięki.
Dziękuję.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.